Czy lubimy, kiedy nas się napomina, zwraca się uwagę? Jak reagujemy, kiedy ktoś zwraca nam uwagę? Ja zazwyczaj gdzieś w pierwszej kolejności wystawiam kolce i człowiek próbuje się bronić, ale kiedy wracam do domu, to zaczynam się analizować, czy ta osoba rzeczywiście nie ma racji. I później albo przyznaję, że tak, miałaś rację, lub mówię nie, po prostu niedokładnie sprawę rozeznałaś i nie masz racji. W związku z tym, że słowo napomnienie i zachęta w Grece to jest to samo słowo i zależy od kontekstu użycia, są dzisiaj dyskusje, czy Paweł to tak zachęca, czy on napomina. W liście do Hebrajczyków, przez który przechodzimy, mamy miejsca, gdzie ewidentnie widzimy, że to jest napomnienie. Chciałbym dzisiejsze kazanie, żebyśmy oparli na fragmencie drugiego rozdziału od 1 do 4 wersetu. Autor tego listu powiada tak. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzane nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami, cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. Na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi, czyli inaczej nie zdryfowali. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze sprawiedliwą odpłatą, to jakże my jej unikniemy, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Czyli jakże my unikniemy tej sprawiedliwej odpłaty, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzane nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Dlatego rozpoczyna ten fragment autor, czyli to słowo wskazuje, że to jest nawiązanie do wcześniejszych wypowiedzi. Wcześniej czytamy, że autor mówi, że Jezus jest lepszy od aniołów, ale też jest lepszym objawieniem, bo Bóg wcześniej objawiał się poprzez proroków, poprzez wybranych mężów Bożych, którzy w jakiejś tam części przekazywali Boże objawienie. Przyszedł Jezus, który stał się pełnym, doskonałym objawieniem Boga. Później mówi autor, że Jezus jest lepszy od aniołów. Dlaczego jest lepszy? Bo jest Synem Bożym. Bo Bóg potwierdził to swoje synostwo. Bo jest tym, który przyjdzie przy kresu dni, aby sądzić ten świat. Dlatego tym baczniejszą zwracajmy uwagę na to, co usłyszeliśmy. Abyśmy nie zdryfowali w naszym chrześcijańskim życiu. Autor mówi, że bo drugi werset, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, czyli w Starym Testamencie Bóg przemawiał przez aniołów. Mamy miejsca, które mówią, kiedy aniołowie przychodzili do ludzi i przekazywali im jakąś wiadomość od Pana Boga. Tak było z Lotem, tak było z narodzinami Samsona, kiedy do Manoacha i jego żony przyszedł anioł i zapowiedział narodzenie się syna. Tak było z Abrahamem. Ale jedno słowo, które aniołowie przekazali, było takie szczególne. Bo to było nadanie zakonu Mojżeszowi. Bóg nadał zakon Mojżeszowi za pośrednictwem aniołów. I o tym jest mowa w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich w wersecie 38. A on ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył, czyli Mojżesz pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synej, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Czyli otrzymał je od aniołów. I w 53. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go nadali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. Również apostoł Paweł w liście do Galacjan w 3 rozdziale i w wersecie 19 mówi: czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. I nieprzestrzeganie tego słowa, które wypowiedzieli aniołowie, bo czytamy, że było ono nienaruszalne, czyli zakon był nienaruszalny, a wszelkie przestępstwo w stosunku do zakonu i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą. I to widzimy na kartach Biblii, co spotykało ludzi, którzy buntowali się, czy okazywali nieposłuszeństwo względem zakonu. Otrzymywali słuszną, sprawiedliwą odpłatę. Pierwszy werset tego fragmentu jest bardzo ciekawy. Nie lubię używać greckich słów w kazaniach, bo nie chcę popisywać, że coś tam przeczytałem o Grece, ale tu w tym miejscu byłoby wielkim uchybieniem nie wspomnieć dwóch greckich słów. Bo te słowa, kiedy zrozumienie tych słów są bardziej wymowne, czy powodują, że ten werset jest bardziej wymowny niż jest podany w naszym przykładzie. Tu występują dwa bardzo ważne słowa. Poroschein i pararadein. Pierwsze z nich znaczy zwracać uwagę. Drugie zaś posiada wiele znaczeń. I I to drugie określa coś płynnego, coś śliskiego i może oznaczać zsuniętą obrączkę z palca, która okruszek chleba, który spadł na niewłaściwe miejsce, minąć się z celem, przepłynąć obok miejsca docelowego. Może oznaczać temat, który zagubił się w rozmowie. Ewentualnie fakt, który uszedł uwagi w czasie dyskusji. Coś, co się rozwiało, przeciekło. I zasadniczo w Grece słowem tym określa się coś, co przez nieuwagę i bezmyślność zostanie utracone. Te dwa słowa mają też określenie żeglarskie. Poroskej może oznaczać przycumowanie statku, a może też określać statek, który przez zaniedbanie zabezpieczenia zostaje porwany przez wiatr, prąd morski lub przypływ wody. I William Barclay, autor komentarzu, sugeruje, że ten pierwszy werset drugiego rozdziału można by było przetłumaczyć w następujący sposób. Dlatego tym staranniej musimy zakotwiczyć swoje życie do rzeczy, których zostaliśmy nauczeni, zanim statek naszego życia nie zostanie porwany z portu i nie zatonie. Przeczytam ten sugerowane tłumaczenie tego wersetu jeszcze raz. Dlatego tym staranniej musimy zakotwiczyć swoje życie do rzeczy, których zostaliśmy nauczeni, zanim statek naszego życia nie zostanie porwany z portu i nie zatonie. Czyli zanim nie zdryfujemy na jakąś mieliznę czy na skały i nie zostanie rozbity. Swoje kazanie dzisiaj zatytułowałem najpierw dokąd płynie statek twojego życia. Później przy analizowaniu zmieniłem ten tytuł na czy statek twojego życia nie zaczął dryfować. Te dwa słowa są takim barwnym obrazem statku unoszonego przez fale ku zgubie, ponieważ jego kapitan beztrosko śpi. Niedbale zacumował swój statek do brzegu, poszedł spać i w tym czasie statek zaczął dryfować. I autor użył tych słów, żeby zobrazować nasze życie, mówi do adresatów: przyjrzyjcie się sobie, czy wasze życie nie zaczęło dryfować na manowce. Poznaliście słowo prawdy, ale czy nie zaczęliście dryfować? Bo to słowo prawdy, które poznaliście, skoro aniołowie, którzy wypowiadali słowo zakonu, nadawali Mojżeszowi, to słowo było nienaruszalne i spotkało się ze sprawiedliwą odpłatą za nieprzestrzeganie, za nieposłuszeństwo, to uważajcie, bo to, jeśli to było nienaruszalne, to tym bardziej, jak ujdziemy jak unikniemy tej odpłaty, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Czyli to, co przyszedł Jezus i nauczał. Jeżeli tego przestaniecie przestrzegać, jeżeli tego nie zaczniecie stosować w swoim życiu, to doznacie o wiele sroższej odpłaty niż ci za nieprzestrzeganie słowa od anioła. Po pierwsze, widzimy tutaj, że zaniedbanie, niefrasobliwość lub apatia jest czymś zgubnym. To jest coś, co pojawia się, to co mówiłem, jak tutaj przed wami stanąłem, że przyglądam się swojemu życiu. Jak jest w moim życiu? Bo zaniedbanie, frasobliwość lub apatia jest czymś zgubnym. I coś, co nie dzieje się, pewne rzeczy nie dzieją się od razu. Jeśli z powodu zaniedbania nie zachowasz praw nauki Ewangelii, grozi ci wielkie niebezpieczeństwo, płynięcie z prądem i utraty w najlepszym przypadku bezpiecznej przystani, a w najgorszym wypadku możesz się rozbić. Twoje życie może ulec roztrzaskaniu i pójdziesz na dno. I autor to mówi o dryfowaniu w kierunku grzechu. Tylko nieliczni odwracają się od razu, mówią: nie, z Ewangelią nie chcę mieć nic wspólnego, ja to zostawiam, ja wybieram życie zupełnie bez Boga i idę swoją drogą. Dość często to się dzieje powolutku. Gdzieś tam wkrada się apatia do naszego życia, że już się nie cieszę tak Bogiem. Już nabożeństwa mnie nie pociągają. Przecież nic się nie stanie, jak raz w miesiącu nie przyjdę. Później przecież dwie niedziele bywam. To jest pół na pół, to jeszcze nie jest źle. A później zaczynam szukać wytłumaczenia, dlaczego przychodzę raz na kwartał. A Biblię, przecież ja już ją przeczytałem. Modlić się, przecież czytam. Autor Starego Testamentu mówi, że zanim wypowiem słowo, to już Bóg zna moją myśl. Więc to nie jest takie odzowne. Przecież ja nie muszę wypowiadać. Bóg wie, co jest w moich myślach. I tak człowiek zaczyna dryfować w kierunku grzechu i odpadnięcia od Chrystusa. Dzieje się to powoli, niezauważalnie, stopniowo. Dopiero człowiek budzi się po dłuższym czasie i zauważa, że tak naprawdę zrujnował swoje życie. Że zdryfował na manowce. Wypłynął z prawidłowego portu. I to słowo znaczy minięcie się z celem. Czyli minął cel, do którego zdążał i popłynął na bezdroża. Po drugie, mamy pokusy i z którymi walczymy w swoim życiu. Ale czasami się dzieje, im dłużej z pewnymi rzeczami gdzieś tam walczymy, borykamy się, zaczynamy, czy obojętnijemy wobec Bożego Słowa. Zaczynamy niedbale słuchać. No, co ten pastor nowego powie? Ja już to znam. Więc zaczynam słuchać wybiórczo. Słuchanie nieuważne prowadzi do niewłaściwego zrozumienia lub nieuchwycenia głównej myśli. Później pojawia się niechęć do słuchania. Ja już nie chcę słuchać, ja już to znam. Ja tu mam ciekawsze rzeczy. A w końcu pojawia się nieposłuszeństwo Bożemu głosowi. Idę już zupełnie swoją drogę, swoją drogą. Już Bóg jest mi niepotrzebny i przestaję wytrwale walczyć przeciwko grzechowi. Dwunasty rozdział tego listu, czwarty werset powiada tak. Wy nie oparliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, werset 11 mówi tak. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości. I to powolutku prowadzi do tego, że zaczynamy, jeśli tego nie przestrzegamy, jeśli to gdzieś gubimy, jeśli to przez swoją nieuwagę, bezmyślność, to prowadzi do tego, że jesteśmy coraz dalej i dalej od Jezusa. W szóstym rozdziale listu do Hebrajczyków od 4 do 8 wersetu czytamy. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli powtórnie odnowić i przywrócić, przywieźć do pokuty. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. W 10 rozdziale, w 31 i 32 wersecie czytamy: straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. I list do Rzymian, 8 rozdział, werset 13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Jak jest z twoim słuchaniem? Czy uważnie słuchasz Słowa Bożego? Czy uważnie je śledzisz? Czy stwierdzasz, tutaj w tym miejscu trochę może tłumacz, może autor trochę za ostro, to trzeba złagodzić. I to prowadzi do tego, że staje się coraz bardziej liberalny. Po jakimś czasie zaczynam tolerować drobne grzeszki w swoim życiu. Przecież to nic takiego. Autor kończy ten fragment wymieniając trzy takie wyjątkowe cechy Bożego objawienia. Po pierwsze mówi, że to Boże objawienie jest wyjątkowe, ponieważ pochodzi bezpośrednio od Jezusa. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana. Czyli to objawienie, Boże objawienie, pochodzi bezpośrednio od Jezusa. Ono nie polega na takim zgadywaniu, że zgaduje, co tam Bóg może powiedział. Nie mówi też, że to objawienie, tego objawienia szukaliśmy po omacku. Nie wiedząc, gdzie jest, nie wiedząc, jak zostało przekazane. Ale jest ono głosem samego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie. W Bogu, który przyszedł na ten świat i wcielił się w człowieka. Po drugie, jest ono wyjątkowe w swoim przekazie. Dlatego adresatem listu zostało przekazane bezpośrednio o tych, którzy usłyszeli je od samego Mesjasza. Nie można nauczać czegoś, czego się nie wie. Nie mogę nauczać matematyki, jeśli nie znam matematyki, jeśli jej się nie nauczyłem. Czy innych przedmiotów. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w drugim wersecie mówi do Tymoteusza: a ty znajdź ludzi godnych, aby im przekazać tego, czego się ode mnie nauczyłeś. A apostole Pawle czytamy, że on bezpośrednio uczył się od Jezusa. W liście do Galacjan jest mowa, że spędził 3 lata na pustyni, gdzie Jezus objawiał mu się i przekazywał słowo, swoje słowo. Apostoł Paweł dość często mówi, że on to, co przekazuje, otrzymał bezpośrednio od Jezusa. I do apostoła, do Tymoteusza dlatego mówi, że ty przekazuj dalej to, czego się ode mnie nauczył. Tylko ten, kto posiada chrześcijańskie poselstwo z pierwszej ręki, może przekazać je dalej. Możemy nauczać o Jezusie tylko wtedy, kiedy poznaliśmy Go osobiście. Czasami widzimy takie, można powiedzieć, karykatury, kiedy ludzie mówią o Jezusie, ale widać po to, w jaki sposób się wypowiadają, w jaki sposób nauczają, że nie poznali Go osobiście, że coś tam słyszeli, coś tam gdzieś przeczytali, ale to nie było objawienie z Bożego Słowa. Można nauczać o Jezusie tylko wtedy, kiedy znasz Go osobiście. Kiedy osobiście spędzasz z Nim swój czas. Kiedy zasiadasz do Jego Słowa i się modlisz, bo Panie, objawiaj, rozjaśniaj mi to swoje Słowo. Kiedy spędzam czas na kolanach, rozmawiając z Nim. Autor mówi, że po trzecie, to objawienie jest wyjątkowe, ponieważ zostało poręczone, potwierdzone znakami i cudami. I tu chyba z tym mamy też duży, duży problem. Bo czasami szukamy częściej tych cudów i znaków, a mniej koncentrujemy się na tym, od kogo one pochodzą. Mężowie izraelscy, powiada Piotr, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. A dlaczego się działy te znaki i cuda? Bo one potwierdzały, że Jezus jest Mesjaszem. W Dziejach Apostolskich co jakiś czas pojawia się myśl, że Bóg potwierdzał swoje słowo znakami i cudami. Apostołowie byli skoncentrowani, aby zwiastować Boże Słowo. A Bóg to zwiastowanie potwierdzał. Czego poszukujesz w swoim życiu? Kiedyś usłyszałem zdanie, które bardzo mi się podoba. Jeżeli jestem syty Chrystusa, to czego więcej potrzebuję? Jeśli masz Chrystusa, to czego więcej potrzebujesz? Głoś, myślę, że to jest obietnicą. Głoś Jego słowo, głoś dobrą nowinę, a Bóg będzie potwierdzał to znakami i cudami. Ale twoja uwaga ma być skoncentrowana tylko na Nim. I pragnąć tylko Jego. Bo inaczej autor ostrzega, że zaczniesz dryfować. Że statek twojego życia przez bezmyślność, nieuwagę, przez złe zasumowanie, czy brak przycumowania, tylko tyle, że dopłynąłem do brzegu, to widać czasami na jeziorze, kiedy podpłynie się do brzegu i nie wyciągnie się tej łodzi na brzeg, ewentualnie nie przywiąże się jej liną, to po chwili zaczyna oddalać się od brzegu. Czy tak nie zaczyna się dziać w twoim życiu? Czy przychodzę do zastosowania, czy statek twojego życia nadal zdąża do celu? A może zaczął powoli dryfować? Może powoli zaczął oddalać się od tego celu? Po drugie, czy zwracasz baczną uwagę na to, co mówi do ciebie Bóg? Poprzez swoje słowo, poprzez, jak czytamy, Bóg w różnoraki sposób przemawiał, ale też i przemawia poprzez sny, objawienia. Czy zwracasz baczną uwagę na to, co mówi do ciebie Bóg? Czy może twoje uszy już nieuważnie słuchają? I zaczynasz dryfować. Zaczynasz sobie pewne rzeczy tłumaczyć po swojemu. w jakim miejscu swojego życia się znajdujesz. Czy dalej masz ustalony kurs i trzyma się tego kursu, aby dotrzeć do celu? Amen.